Chciałbym dzielić się z wami fragmentem Bożego Słowa, które w tym tygodniu w szczególny sposób, zwłaszcza, że byliśmy w modlitwie, w poście przez ten tydzień, w szczególny sposób Bóg dotykał mojego serca. Chciałbym wprowadzić tym Słowem w to nabożeństwo, w tę uroczystość i w to, co za chwilę będzie miało miejsce. Chciałbym mówić na temat życia. Życia niezwykłego, życia fantastycznego, życia, które sprawia, że ma się poczucie bezpieczeństwa, radości i pokoju. Bo Bóg chce dać nam takie życie, bo Bóg jest naszym Stwórcą, On stworzył nas. To On sprawił, że żyjemy, że jesteśmy. To On daje nam każdy dzień. On dał nam życie i On to życie kiedyś zakończy. Jest to tylko na czas doczesny, ale życie z Bogiem, życie pełnią Bożą, nie tylko prowadzi nas przez doczesność, ale wprowadza nas w wieczność. Dlatego chciałbym mówić na temat życia pełnią Bożą. Chciałbym zachęcać siebie, Kościół, was wszyscy, którzy dziś tu jesteście, katechumenów, do życia pełnią Bożą. Nie częściowo, nie trochę od święta do święta, nie na pół gwizdka, ale całą pełnią Bożą. Bóg pragnie napełnić całe nasze życie. On pragnie wypełnić swoją obecnością i chwałą każdego z nas. Chciałbym, abyście dziś zwracali uwagę na słowo, które będę głosił, ale także chcielibyście zobaczyć na prezentację, którą wam pokażemy, a jest ona niesamowita, jest dzisiaj nadzwyczajna. Dlatego wierzę, że to, co zobaczycie, te obrazy, także będą poruszać wasze serce i wasze życie. Dzieje apostolskie, 17 rozdział. To jest tekst, który chcę przywołać i będę czytał dzisiaj z Biblii Tysiąclecia, tak zwanej tysiąclatki, którą mamy, jest to jedno z tłumaczeń Pisma Świętego. Będę czytał od wiersza 26 do wiersza 34. Wysłuchajcie fragmentu Bożego Słowa. On, czyli Bóg, z jednego człowieka wyprowadził cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi, określił właściwe czasy i granice ich zamieszkania, aby szukali Boga, czy nie znajdą Go niejako po omacku, bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas. Bo w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Tak jak też powiedzieli niektórzy z waszych poetów, jesteśmy bowiem z Jego rodu. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo do srebra, albo do kamienia, wytworu rąk i myśli człowieka. Nie zważając na czasy nieświadomości, wzywa Bóg teraz wszędzie i wszystkich ludzi do nawrócenia. Dlatego, że wyznaczył dzień, w którym sprawiedliwie będzie sądzić świat przez człowieka, którego na to przeznaczył, po uwierzytelnieniu go wobec wszystkich przez wskrzeszenie go z martwych. Ta jest reakcja ludzi. A gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się wyśmiewali, a inni powiedzieli: posłuchamy cię o tym innym razem. Tak Paweł ich opuścił. Niektórzy jednak przyłączyli się do niego i uwierzyli. Wśród nich Dionazy, Areopagita i kobieta imieniem Damaris, a z nimi i inni. Otóż Słowo Boże dziś jasno i wyraźnie poprzez usta, a także pióro apostoła Pawła wskazuje nam na Boże oczekiwania. Oto Bóg stworzył nas, cały rodzaj ludzki. Wszystkich nas Bóg stworzył. Jesteśmy Bożym stworzeniem. Dlatego człowiek jest koroną Bożego stworzenia. bez względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie, bez względu na obszar zamieszkania, tak jak czytaliśmy, oto Bóg określił ludzi, powierzchnię ziemi, tam, gdzie ma człowiek mieszkać, określił czasy i granice ich zamieszkania. Dlatego ten świat jest tak różnorodny, tak piękny, bo Bóg to cudownie wszystko stworzył. Oczywiście panuje dziś na miejscu Bożego stworzenia niesamowity chaos, bo grzech wkradł się w życie ludzi. Dzisiaj człowiek zabija człowieka. Dzisiaj mamy rasizm między ludźmi. Dzisiaj nienawidzą biali czarnych, czarni białych. Dzisiaj w różnych miejscach świata jest ludobójstwo. Dzisiaj mamy także antysemityzm. W wielu miejscach nienawidzi się naród izraelski, Żydów. Dlatego, że grzech i diabeł, szatan wziął ludzkie życie w swoje ręce, a on jest autorem wszelkiego zła, wszelkiego przekleństwa, wszelkiego mordu, wszelkiego zamieszania, wszelkiej nienawiści. Dlatego, że człowiek żyje pod jego dyktando, jest pod jego wpływem, ma takie wnętrze, jakie ma i żyje tak, jak żyje. Ale mamy nadzieję. Bo to po pierwsze, mamy kochającego Boga. Bóg kochający niebiański Ojciec, którego możemy poznać. Bóg kochający niebiański Ojciec. Zwracam się jeszcze do 17 rozdziału Dziejów Apostolskich. Oto czytamy w 23 wierszu. Apostoł Paweł mówi tak: przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości jedną po drugiej, znalazłem też ołtarz z napisem nieznanemu Bogu i ja wam go głoszę, to co czcicie nie znając. Wiecie, gdzie to było? To było w Grecji, na Areopagu. Tam znalazł się pewnego dnia apostoł Paweł. Na Areopagu było miejsce poświęcone wielu różnym bogom, wielu różnym greckim bóstwom. Tam przychodzili Grecy, aby oddawać tym bóstwom cześć. I apostoł Paweł, gdy przechadzał się po Areopagu, zobaczył ołtarz. Zobaczył mały ołtarz, gdzie było napisane, na tym ołtarzu było napisane z napisem nieznanemu Bogu. Nieznanemu Bogu. I apostoł Paweł wykorzystał ten element Areopagu, ten ołtarz, aby powiedzieć Grekom o prawdziwym Bogu, o żywym Bogu, o wspaniałym Bogu, o kochającym Bogu. I powiedział do nich: ja wam głoszę to, co czcicie, nie znając. Bóg chce, abyśmy go znali. Bóg chce, abyśmy go poznali jako niebiańskiego Ojca. Bóg chce być blisko nas. On chce, abyśmy nawiązali z nim relację, więź, abyśmy oddali mu nasze życie, abym nie był ołtarzem nieznanemu Bogu. Twoje życie nie musi być ołtarzem nieznanemu Bogu. Możesz poznać Boga. Na ile dziś Boga znasz? Na ile z Bogiem przebywasz? Możesz kogoś poznać przez to, że z Nim przebywasz, że z Nim jesteś. Inaczej nie poznasz Go. Możesz wiedzieć wiele na temat prezydenta Obamy w Ameryce, ale nie poznałeś Go. Nie wiesz, jaki to człowiek. Nie spędzasz z nim czasu. Nie znasz jego osobowości. Widzisz go tylko w telewizji lub w gazecie. Natomiast, aby go poznać, trzeba z nim mieszkać. Trzeba z nim żyć. A więc zna go najlepiej jego żona. Dlatego, że są 24 godziny prawie na dobę ze sobą, bo żyją razem, wychowują razem dzieci, a więc Bóg chce, abyśmy go tak poznali, byśmy byli z nim 24 godziny na dobę, abyśmy znali naszego Boga, abyśmy wiedzieli, kim on jest, abyśmy wiedzieli, jaką ma naturę, co chce nam dać, co pragnie uczynić z naszym życiem, jaką ma wielką miłość do nas, że jest kochającym niebiańskim Ojcem. Amen? Po drugie, Bóg jest stwórcą wszystkiego. Tak mówi apostoł Paweł Grekom. Dzieje apostolskie 17:24. Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim. On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką. I to jest prawda apostoła, apostoła Pawła. Bez względu na to, co ludzie dziś wymyślili, jakie katedry pobudowali, jakie świątynie postawili Bogu. Bóg nie mieszka w świątyniach rękoma ludzkimi zbudowanych. Bóg mieszka w sercu człowieka. Bóg pragnie zamieszkać w twoim życiu, dlatego że ty jesteś Jego stworzeniem. Każdy człowiek jest stworzeniem Bożym. Bóg mnie stworzył. Nie powstałem z małpy, ani nie wylazłem z wody. Jestem Bożym stworzeniem. Bóg uformował z gliny ciało człowieka i tchnął w niego dech życia. I człowiek stał się istotą żywą. Jest moim stwórcą. Jest moim stwórcą. Dlatego nad grobem stając mówimy: z prochu powstałeś, w proch się obracasz. Ani przez drogę ewolucji nie wyszedłem z małpy, bo nie mam zamiaru do niej mówić: moja babciu, absolutnie. W zoo na przykład, gdy jestem z dziećmi. Ani moje życie nie uformowało się z jakiejś komórki, która formowała się przez miliony lat nad brzegiem jakiegoś oceanu, tak jak niektórzy mówią. Trzeba mieć wielką wiarę, aby w to uwierzyć. O wiele prościej mi jest uwierzyć, że Bóg jest moim stwórcą, On mnie stworzył, tchnął we mnie dech życia i oto jestem istota ponad wszelkie istoty, jakie żyją na ziemi, stworzone na podobieństwo Boże. I po trzecie, Bóg daje prawdziwe życie. Ludzie poszukują życia, prawdziwego życia. Dzieje apostolskie 17:25. I nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował. Ludzie dziś, religie dziś myślą, że muszą robić tak wiele rzeczy, bo Bóg ma tak wiele potrzeb. On jest taki biedny. Oni muszą wszystko dla Niego zrobić, zbudować Mu świątynię, pomniki postawić. Muszą przynosić pieniądze, bo trzeba Boga wesprzeć. Bo Bóg nie jest w stanie działać bez tego. Próbują stworzyć świętość na ziemi w postaci obiektów, kultów i różnego rodzaju figur, posągów, aby Bogu pomóc. On nie odbiera posług z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo następna linijka tego wiersza mówi nam, bo sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Bóg daje nam życie. Halleluja. Kiedy Bóg tchnie w nas życie, wtedy mam życie. Wtedy prawdziwie żyję. Wtedy mam prawdziwy pokój. Wtedy jestem prawdziwie szczęśliwy. Wtedy wiem, że moja przyszłość jest w Jego ręku. Nie muszę się bać ani lękać, bo w rękach Bożych jestem, bo On dał mi życie i tchnienie i wszystko, czego mi potrzeba, mam w Bogu, bo On się o mnie troszczy. Halleluja. Czy żyjesz tak, aby doznawać w Nim wszystkiego? To jest moje pytanie. Na kim i na czym dzisiaj opieram moje życie, moją codzienność? Kto jest moim tchnieniem od rana do wieczora? Kto jest tym, który mnie prowadzi i chroni i strzeże i błogosławi? Czy buduję na swojej własnej sile? Na swoich zdolnościach? Na tym, co potrafię? Daleko od Boga, nie znając Go, nie rozmawiając z Nim, nie mając z Nim kontaktu ani społeczności? Czy jestem jak ci wszyscy Grecy, którzy tam mieli swoje posągi, swoje obrzędy, swoje tradycje? Czy mam może w moim życiu ołtarz Bogu nieznanemu, którego nie znam, nigdy nie poznałem, nigdy nie doświadczyłem? Czy raczej znam swojego Boga? Wiem, kim On jest. Wiem, co On daje. Wiem, co On czyni. I chcę poprowadzić was poprzez ten jeden werset. Co charakteryzuje tych, którzy żyją pełnią Bożą? Co charakteryzuje życie człowieka, kiedy żyje pełnią Bożą? I jest to jeden z wierszy, który już wcześniej był cytowany. Jest to wiersz 28, który ma trzy elementy i te trzy elementy zaakcentuję. I będziemy się modlić. To jest moje przesłanie. Co charakteryzuje człowieka, który żyje pełnią Bożą? Po pierwsze, wiersz 28 mówi, że w Nim żyjemy. W w Nim żyjemy. A więc życie moje, to co się dzieje w moim wnętrzu, to co przeżywa w moich emocjach, to co dzieje się w moich myślach, jest bardzo mocno związane z Bogiem, bo w Nim żyjemy. Apostoł Paweł mówi do Greków: ja wam głoszę Boga żywego, w którym możecie żyć. I kiedy w Nim żyjemy, całe nasze życie oparte jest na relacji z Nim, na czerpaniu siły od Niego, na rozmyślaniu o Nim, na dążeniu do Jego celów, na wykonywaniu Jego woli. Na wykonywaniu Jego woli. W Nim żyjemy. I kiedy w Nim żyjemy, to trwa 24 godziny na dobę. To nie jest jakiś element mojego życia raz w tygodniu, bo trzeba udać się do kościoła, aby swoją powinność zrealizować. Oto ja żyję z Bogiem każdego dnia. Gdy w Nim żyjemy, to rano wstaję i ja wiem, że mój Bóg jest ze mną i mam kościół przy moim łóżku, bo tam mogę się pomodlić, w moim pokoju mogę oddać Bogu chwałę, mogę w drodze z Nim mieć kontakt, mogę czytać Jego Słowo, budować się słowem życia, bo wiem, że żyję w Bogu, że mam życie Boże w sobie. Nie mów mi, że znasz Boga, jeśli nie żyjesz z Nim. Nie mów mi, że poznałeś Boga i wiesz, kim Bóg jest, jeśli nie ma z Nim relacji. Jesteśmy podobni do Greków, pogan, którzy czczą swoje bóstwa, bo nie znają Boga prawdziwego. Bez względu na to, jaką religię wyznaję, jeśli nie poznałem Boga żywego, jestem zagubiony. Nie znam Boga. Może znam tradycje, obrzędy, zwyczaje, nakazy, zakazy, prawo, obowiązki. Może wiem, że muszę robić to czy tamto, ale nie znam Boga, bo nie żyję w Nim. Pan Jezus tak to określił. Oto werset. 15 rozdział Ewangelii Jana. Od 4 do 8. To są słowa Chrystusa. Wy trwajcie we mnie, a ja będę trwał w was. Czy jest tutaj mowa o życiu? To jest życie. Trwanie w Chrystusie. To, że jestem, żyję, mam z Nim społeczność. I Pan Jezus używa takiego obrazu. Podobnie jak latorośl nie może przynieść owocu sama z siebie, o ile nie trwa w innym krzewie. Wyobraźcie sobie człowieka, który sobie pomyślał: będę miał swoje jabłka. Nie będę czekał ani do lata, ani nie będę kupował te nafaszerowane chemią. Sztucznie zabezpieczone. Poszedł na początku grudnia, uciął sobie gałąź z drzewa, przyniósł do domu, wsadził do słoja i mówi: będę miał jabłka. Niech oni gonią po sklepach, ja będę miał swoje. A ci, którzy czekają w sadach na plon, na lato, to będą mi zazdrościć. Nie działa to tak. Nie działa to tak, absolutnie nie ma owocu, kiedy gałązka jest odcięta, oderwana od drzewa. Tak samo jest w życiu z Bogiem. Jeśli jestem urwany od Boga, oderwany od Niego, nie trwam w Nim, nie przyniosę owocu, jestem martwą gałązką, która się nadaje na spalenie. O ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. I Pan Jezus mówi dalej tak: ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Ewangelia Jana, 15 rozdział, księga Jana, który napisał Ewangelię, według Biblii tysiąclatki, najpopularniejszej w tym kraju. Pan Jezus w niej pisze: czytajcie, kupcie sobie tysiąclatkę i czytajcie. Ja jestem krzewem winnym, a wy latoroślami. Kto nie trwa we mnie, a ja w nim, ten nie przynosi owocu. Przynosi owoc, kiedy trwam w nim, jestem w nim. Beze mnie nic uczynić nie potraficie. Nie możecie. Szósty wiersz. Tylko ten, kto we mnie trwa, tylko ten, kto we mnie nie trwa, zostaje wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Tylko ten, kto we mnie nie trwa, usycha. I zabiera się ją i wrzuca do ognia i płonie. Jeśli we mnie trwać będziecie, a słowo moje w was, proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Halleluja. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się uczniami moimi. A więc w nim żyjemy. To jest pierwsza postawa, moje świadectwo, że znam swojego Boga, że wiem, kim On jest, bo w Nim żyję. Apostoł Paweł mówi Grekom, w Nim żyjemy i po drugie, dalej, mówi, w Nim się poruszamy. I teraz będzie ten krótki filmik. W Nim się poruszamy. A więc człowiek idzie przez życie. Lata mijają, dzień po dniu. Idę do pracy, idę do szkoły, niosę ten mój bagaż, moją torbę, ciężaru mojego życia i idę. Zmierzam do mojego celu. Mam swoje plany. Na tej drodze, którą idę, nie jest łatwo. Sami wiemy. Ileś to razy musimy się zmagać z wieloma trudnościami i przeciwnościami. Czasami idziemy pod górę, pniemy się. Przemierzamy odcinki naszego życia. Tak ten człowiek. Wiele razy nie wiemy, jak zakończy się nasza droga. Jesteśmy utrudzeni, jesteśmy umęczeni. Bo ciągle idziemy sami. Niesiemy nasz bagaż. Wspinamy się po naszych pagórkach trudności i problemów. Czasami już jesteśmy zmęczeni. Bo idziemy sami. Sami się poruszamy. Sami zmierzamy do celu. Ale jest lżej, kiedy Pan Jezus zabiera nasz ciężar. Kiedy zabiera nam ten ciężar, który niesiemy, ciężar grzechu, który nas przytłacza. Zabiera nam. Ale On nie tylko chce zabrać ciężar naszego grzechu. Nie tylko chce zabrać ciężar naszego życia, naszych trudności, bagaż nas, który nie niesiemy. Tak mówi Boże Słowo. Złóż swe brzemię na Jezusa. On chce zabrać przede wszystkim Twoje życie. On chce zabrać Ciebie. On chce Ciebie wziąć. I to jest decyzja, którą Ty musisz podjąć. Musisz wskoczyć w Jego ramiona. Musisz wpaść w Jego ramiona, w ramiona Boże. I dać się Jemu nieść. Dać się Jemu nieść. Aby On poniósł Twoje życie. Abyś mógł się w Nim poruszać. Abyś się w Nim poruszała. Aby Bóg niósł Twoje życie w swoich rękach. Bo wtedy dopiero możesz odpocząć. Wtedy dopiero możesz doznać ulgi. Kiedy Bóg poniesie Ciebie w swoich ramionach. Amen. Kiedy Bóg poniesie Ciebie w swoich ramionach. Jak wspaniałym jest nasz Pan. Kiedy w Nim się poruszamy. Kiedy w Nim idziemy przez życie. Kiedy w Nim jesteśmy. Amen. W liście do Kolosjan w 3 rozdziale, w wierszu 17 czytamy. I wszystko, cokolwiek czynicie, w słowie lub uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. W Nim się poruszam. Wiem, że pracuję dzięki temu, że dodaje mi sił. Wiem, że jestem w stanie sprostać moim zadaniom, że jestem w stanie zadbać o moją rodzinę, że jestem w stanie zmierzyć się z wyzwaniami, które są przed nami, z kryzysem, który jest, dlatego że w nim się poruszam, że Bóg niesie moje życie. W liście do Koryntian 10:31 czytamy: przeto czy jecie, czy pijecie, cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Poruszam się w nim. Jestem w nim. Na co dzień. Czy twoje życie jest w nim? Czy nasze życie jest w nim? I na końcu podsumowanie, jakby ubranie tego wszystkiego. W nim jesteśmy. To są słowa apostoła Pawła z tego wiersza 17 rozdziału Dziejów Apostolskich. W nim jesteśmy. A kiedy w nim jesteśmy, oto mamy schronienie ponad wszelkie schronienie. Kiedy w nim jesteśmy, wtedy Bóg otacza nas swoją obecnością. Wtedy czujemy się bezpiecznie. Izajasz prorok w 54 wierszu, rozdziale, wierszu 10 zapisał: bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad tobą. To jest wtedy, gdy jestem w nim. Gdy jestem w nim, mam poczucie bezpieczeństwa. Choćby się góry poruszyły, choćby się pagórki zachwiały, choćby były trzęsienia ziemi i pojawiły się ponownie tsunami, to ci, którzy są w nim, którzy są w Bogu, mają przymierze pokoju, mówi Pan. Oto On mówi, że lituje się nad nami, że otacza nas swoją opieką, że ogarnia nas. Ten sam prorok Izajasz, 43 rozdział, wiersz 1-2, brzmi tak. Ale teraz tak mówi Pan, Stworzyciel Twój, Jakubie, i Twórca Twój, o Izraelu. Nie lękaj się, bo Cię wykupiłem. Wezwałem Cię po imieniu, Tyś moim. I wiersz 2. Gdy pójdziesz przez wody, ja będę z Tobą. I gdy przez rzeki nie zatopią ciebie, gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się i nie strawi cię płomień. Halleluja. To jest obietnica dla tych, którzy są w nim. W nim żyjemy, w nim się poruszamy, w nim jesteśmy. To jest przesłanie o życiu z Bogiem. W nim żyję, mam tchnienie życia, Bóg tchnął w moje życie, w swoje życie, stałem się nowym człowiekiem. Stare przeminęło. Stał się cud. Bóg zmienił moje życie, narodziłem się na nowo. Po to, aby w nim się poruszać, aby każdy dzień mojego życia miał swoją historię, miał swoją barwę. Kiedy oddaję się Panu, kiedy pozwalam, by mnie niósł, by się o mnie troszczył, wtedy w nim jestem i mam schronienie. Pan jest schronieniem mym, ucieczką moją, twierdzą jedyną. O, pójdę przez wody, będą sztormy w moim życiu. Tak, wiele razy będzie przeciwko mnie wiele rzeczy, jak rwąca rzeka będzie uderzała we mnie, ale Pan mówi: nie zginiesz. Ja Cię uratuję. Będzie ogień palił, będzie ogień uderzał w nas, strzały ogniste diabła, szatana, który będzie chciał nas zniszczyć, ale oto Pan mówi: nie spalisz się, nie spłoniesz, bo ja Ciebie będę strzegł, ja Ciebie będę chronił, nie strawi Cię ogień. Jak to osiągnąć? Jak do tego dojść? Czyż aż tak jest to skomplikowane, że tak wielu ludzi nie może tego odnaleźć? Nie. To jest kwestia wyboru. To jest kwestia decyzji. Każdy człowiek ma wolną wolę. Może zdecydować, jak przeżyje swoje życie, jak przez to życie przejdzie. Możesz ciągle iść pod górę, nieść swój bagaż, przewracać się o kamienie i o skały. Oczywiście mogę wybrać takie życie i mogę żyć takim życiem. Ktoś powiedział, że wtedy także idę taką szeroką drogą, która prowadzi na zatracenie. Nią idzie wielu ludzi, ale jest także droga wąska, która prowadzi do życia wiecznego. Ciasna brama, wąska droga. Przez tą bramę z tym bagażem grzechu nie można się przecisnąć. Trzeba go zostawić. I Pan Jezus zabiera mój ciężar. Wracając do naszego tekstu. Dzieje Apostolskie, 17 rozdział. Po pierwsze, Duch Święty wzywa człowieka do upamiętania i pokuty. To jest pierwsze dzieło Ducha Świętego. Duch Święty zawsze wzywa do upamiętania i pokuty. Jeśli tego nie ma, jeśli nie ma tego akcentu, jeśli nie ma tego wezwania, to jest źle. Duch Święty wzywa do upamiętania i pokuty. Paweł, stojąc na Areopagu, natchniony Duchem Świętym, wzywał Greków do upamiętania i do pokuty. I powiada do nich, powtórzę tekst, będąc więc z rodu Bożego, bo Grecy byli bardzo ubóstwieni. Nazywali siebie rodem Bożym. Ale apostoł Paweł koryguje ich myślenie. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo do srebra. Czyż nie widzimy tego obrazu i we współczesnym świecie religijnym? Ileż bóstw, ileż obrazów, ileż figur pozłacanych, złotych, ile wystrojów. Apostoł Paweł, gdy stanąłby dzisiaj w tych miejscach, powiedziałby te same słowa. Nie jest podobny do złota, srebra albo do kamienia, wytworu rąk i myśli człowieka. Ale apostoł Paweł powiada, nie zważając na czasy nieświadomości. O tak, byliśmy w nieświadomości. Ja byłem w nieświadomości. Wy byliście w nieświadomości. Chodziłem do mojego kościoła i myślałem, że mam prawdziwą religię, ale byłem w nieświadomości. Byłem nieświadomym człowiekiem. Nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Co z tego, że stałem przed wieloma wytworami sztuki? Co z tego, że stawałem przed posągami ze złota i srebra i z kamienia, wytworu rąk ludzkich? Co z tego, że stawałem przed nimi, jak moje życie było pogrążone? Nie znałem Boga, sam byłem ołtarzem Boga nieznanego. I oto, kiedy przychodzi Bóg do naszego życia poprzez pokutę, apostoł Paweł powiada tak. Wzywa Bóg teraz wszędzie i wszystkich ludzi do nawrócenia. Wiecie, co jest odpowiedzią na dylematy świata? Nawrócenie do Boga. Odpowiedzią dla całej Polski, dla pozbycia się tego chamstwa, nienawiści, grzechu, pijaństwa, niemoralności, przekleństwa, zwady, morderstw, wszystkiego, co dzieje się w tym kraju, jest nawrócenie się do Boga. To jest odpowiedź. Nie system polityczny. Nie filozofia. Nie wywody ludzi uczonych. Ale nawrócenie się do Boga. Bo Bóg wzywa wszystkich ludzi do nawrócenia. Kiedy nawracamy się do Boga, wszystko się zmienia. Przychodzi pokuta do naszego serca. Padamy na nasze kolana. Zaczynamy prosić Boga o łaskę, o zbawienie, o uwolnienie. I On przychodzi i daje nam nowe życie. Pamiętam swój dzień, kiedy klęczałem przed Bogiem w wieku 20 lat. I prosiłem Go o przebaczenie i o łaskę. Pamiętam ten czas, kiedy wyrwał z mojego życia nałóg palenia papierosów. 40 ponad dziennie. Gra w karty, hazard. Przekleństwo na ustach, niemoralne życie. Ale kiedy padamy na nasze kolana, kiedy zaczynamy prosić Boga o łaskę, kiedy Bóg przychodzi, wtedy daje nam nowe życie. Możemy się nawrócić. Nawrócenie to jest zawracam z drogi, po której idę i wchodzę na inną drogę. Nawrócenie. Dlatego, że wyznaczył dzień, w którym sprawiedliwie będzie sądzić świat przez człowieka, którego na to przeznaczył. Mowa tu o Jezusie Chrystusie. Po uwierzytelnieniu Go wobec wszystkich, przez wskrzeszenie Go z martwych. Pan Jezus zmartwychwstał za 2 tygodnie. Będziemy obchodzić pamiątkę Jego zmartwychwstania. Będziemy na tym miejscu dziękować Bogu, że Jezus żyje, bo On zmartwychwstał. I On jest świadkiem mojego nawrócenia. On daje mi nowe życie. Dlatego te osoby, które będą zawierać przymierze z Panem, nie uczyniły tego dlatego, że ktoś im kazał, że ich do tego zmuszono, że taki mamy zwyczaj i tutaj w zamkniętej jakiejś sekcie zmuszamy ludzi do pewnych czynów. Nie, to wszystko wypływa z serca, z wolnej woli. Ja zdecydowałem iść za Jezusem. Nie wrócę już. Nie wrócę już. Halleluja. Bo poznałem prawdziwego Boga. A więc w Nim żyję, w Nim się poruszam i w Nim jestem. I w Dziejach Apostolskich. Kochani, w Dziejach Apostolskich. Dalej. W 2 rozdziale. Mamy takie oto świadectwo. To z życia apostoła Piotra. Kiedy głosi pierwsze kazanie po wylaniu Ducha Świętego, po Dniu Zielonych Świąt. Znamy troszkę historię. Na pewno wszyscy znamy historię Nowego Testamentu. I oto apostoł Piotr, głosi. Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg Bogiem i Panem i Mesjaszem. Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca. Oto poruszenie. Oto odpowiedź człowieka. Ja też pewnego dnia przejąłem się do głębi mojego serca. I zaczynają wołać. Cóż mamy czynić, bracia? Zapytali Piotra i pozostałych apostołów. A on powiedział, nawróćcie się, powiedział do nich. I niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów. I to jest ten element, który chcę podkreślić, związany z chrztem. W całej tej Biblii, w całym Nowym Testamencie, zawsze, kiedy jest mowa o chrzcie, wszyscy apostołowie, począwszy od apostoła Pawła, Piotra, a także uczniowie pańscy, sam Pan Jezus, wszyscy akcentują, żeby się ochrzcić, trzeba się pierw nawrócić. Trzeba się pierw upamiętać. Dlaczego to wszystko przemieniono? Bo człowiek jest po prostu człowiekiem i chce po swojemu. Natomiast Bóg ustanawia pewne zasady, które nie mamy prawa łamać. Bo gdy złamiemy prawo ruchu drogowego, ponosimy konsekwencje. I nie możemy powiedzieć, co mnie obchodzi, że ustalili takie prawo. Ja sobie będę jeździł jak chcę. Zmienię to. Założę klub, którzy to zmienią. A więc założę klub jeżdżących pod prąd. Wszystkich odważnych, szalonych wariatów zbiorę do tego klubu i będziemy jeździć pod prąd. Bo to prawo, które ustalili, ono mnie nie pobudza, ono ramy stawia pewne, będziemy jeździć pod prąd. I tak człowiek zmienił. I odważnie to powiem, to nie Biblia, to człowiek zmienił. Chcijmy małe dzieci, po co sobie robić kłopot na starość? Wpiszemy ich w nasze księgi kościelne, już ich mamy. Żadnego wyboru, żadnej decyzji, żadnej wolnej woli. A Bóg dał człowiekowi wolę wyboru. Każdy ma prawo wybrać, zdecydować, ale zrobić to z niemowlaczkiem, który w ogóle jest nieświadomy tego, co się z nim dzieje. Chrzcić go w instytucję, w organizm. Bez prawa wyboru. Bez prawa wyboru. Ale Bóg powiedział inaczej. Słowo mówi, zrozum najpierw. Poznaj, przyjmij Jezusa jako swojego Zbawiciela. Doświadcz Bożej łaski. Pan Jezus powiedział, a kto uwierzy i ochrzci się, zbawiony będzie. Pan Jezus powiedział, kto uwierzy i ochrzci się, zbawiony będzie, a kto nie uwierzy i się nie ochrzci, potępiony będzie. I tak oto chcemy dać wolność. Nauczamy tak w Kościele. Człowiek ma prawo wybrać, czy chce pójść za Bogiem, oddać Mu swoje życie, przyjąć Go jako swojego Zbawiciela, a także później przychodzi czas i moment, kiedy czytając tą księgę, tą Biblię, decyduję, pamiętam swój czas, 6 miesięcy po moim nawróceniu, czytając Boże Słowo, zrozumiałem, że przecież ja jako człowiek, który się nawrócił, przeżył uwolnienie, pojednał się z Bogiem, potrzebuję teraz się ochrzcić, aby zapieczętować moją wiarę, aby zawrzeć z Bogiem przymierze. Ba, przeczytałem, że Pan Jezus to zrobił, gdy miał 33 lata, czy 30 lat. 30 lat, bo później 3 lata jeszcze służył. 30 lat. W wieku dorosłym. No ale co z nim było, kiedy był dzieciątkiem małym? No przecież Maria i Józef zanieśli go do świątyni, a tam kapłani go pobłogosławili. I oto został nam przykład, który ludzie obalili i przekręcili i nauczają narody inaczej. A my chcemy nasze dzieciątka przynosić. Niedawno tu błogosławiliśmy malutką dziewczynkę, za niedługo będziemy błogosławić następną. Przynosiłem przed oblicze Boże i prosimy, aby Bóg pobłogosławił to dziecko i aby ono mogło dokonać prawidłowego wyboru. Podjęło prawdziwą decyzję, prawidłową decyzję dla swojego życia. I apostoł Paweł sugeruje, bo ludzie proszą, co mamy czynić? Nawróćcie się. Powiedział do nich Piotr. I niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów. A weźmiecie w darze Ducha Świętego. Halleluja. Bo dla was jest ta obietnica, popatrzcie, żeby ktoś nie mówił, że Biblia nie mówi, że mamy tak robić dzisiaj. Bo dla was jest ta obietnica, dla dzieci waszych i dla wszystkich, którzy są z daleka, o których Bóg powoła do siebie. Dla wszystkich, których Bóg powoła do siebie. To także z Biblii tłumaczenia 1000-latka. To jest dla was, dla dzieci waszych i dla wszystkich, którzy przyjdą na tej ziemi, się urodzą i będą żyli. To jest Słowo Boże, którego się trzymamy. I ostatnia myśl. Jaka będzie moja odpowiedź? Jaka będzie moja odpowiedź? Wracając do naszego tekstu. Wracając do naszego tekstu z Dzieł Apostolskich, 17 rozdział. Oto jedni ludzie, oto jedna grupa ludzi. A gdy oni o tym usłyszeli, co im apostoł Paweł mówił, gdy mówił im o zmartwychwstaniu, gdy mówił im o Jezusie, gdy mówił im o nowym życiu, do którego sami muszą zmartwychwstać, aby Boga poznać, muszą się nawrócić i upamiętać, jedni się wyśmiewali. To jest normalna reakcja. Ze mnie się wyśmiewali. Do dziś się wyśmiewają. A niech się śmieją. Zobaczymy, kto się będzie śmiał ostatni. Niech się śmieją. Niech się śmieją, niech drwią, niech mówią kocia wiara, niech mówią psia wiara, ptasia wiara, niech mówią jak chcą. Mi to po prostu wiecie co. Zobaczymy, kto się będzie śmiał na końcu. A więc jedni się wyśmiewali. Apostoł Paweł to przeżył. Śmiali się z apostoła Pawła. To niech się śmieją z mojej skromnej osoby. Śmiali się ze mnie w pracy, śmiali się ze mnie moi koledzy, śmiali się moi sąsiedzi. Kiedy z mamą, z Biblią w ręku jeździłem na nabożeństwa, chłop 20 lat, 21 lat, z mamusią do kościoła idzie się modlić. Zdziwaczał normalnie, zamiast tutaj sobie używać, zamiast kaca leczyć po sobotniej libacji, to on po prostu idzie do kościoła rano, jeszcze mu wesoło, jeszcze się uśmiecha, jeszcze się cieszy, idzie przez wieś, bo na wsi mieszkaliśmy, moi koledzy stawali, tacy włosy stoją dęba, bo popici całą noc chlali, stają, patrzą, a tu idzie Leszek z Biblią do kościoła, wyprostowany, uśmiechnięty, halleluja, szczęśliwy, zdrowy. Po śniadanku, bez kaca. Wyśmiewali się. A niech się śmieją. Prawda, siostry? Bracia? Niech się śmieją. To nic. Inni powiedzieli, posłuchamy cię o tym innym razem. Nie mam czasu. To jest problem dzisiaj. Ludzie nie mają czasu. Jestem tak zajęty, mam tyle spraw, mam tyle celów w swoim życiu. Chcę osiągnąć to, tamto. Nie mam czasu na to, żeby pojednać się z Bogiem. Czasami przychodzi nagle śmierć, wypadek, nieszczęście. Coś się dzieje i jest za późno. I nie ma już tego innego razu. Dziś jest dzień zbawienia. Dziś jest czas Bożej łaski. Dzisiaj Bóg chce ciebie zbawić. Dzisiaj. I Paweł opuścił ich. Nie zmuszał. Nie męczył się, aby ich przekonywać. Powiedział, głosił i tak Paweł ich opuścił. Ale jest druga grupa ludzi. Ja w tej grupie jestem i chcę być. Niektórzy jednak uwierzyli. Uwierzyli. Halleluja. Uwierzyć Jezusowi. Oddać Mu swoje życie. Przyjąć Go do swojego serca. Narodzić się na nowo to rzecz piękna. To jest cudowne przeżycie. To jest najwspanialsze przeżycie. 29 rok chodzę z Bogiem. 29. Każdy dzień z Jezusem jest lepszy niż miniony. Bóg ma plan dla każdego z nas. Prowadzi nas przez życie, pomaga, chroni, w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy w Nim. Przyłączyli się do Niego. Był wśród nich Dionizy. To tak podpowiadam, jakbyście mieli syna, jak dać na imię. Damaris. To ludzie wymyślają, wiecie, te imiona dzisiaj to takie czasami zaskakujące, także kilka jeszcze propozycji. Dionizy, Damaris, Dionizy uwierzył, nawrócił się, przyjął Jezusa, uwierzył Bogu, Grek, który czcił różne bóstwa i poszedł za Pawłem, poszedł wraz z nim, aby Bogu służyć. Także Damaris, kobieta. I jest powiedziane, a z nimi i inni. Oni nie byli osamotnieni, bo Bóg dzisiaj zbawia. Pan Jezus dzisiaj daje nowe życie. Jest grono ludzi, którzy pojednali się z Bogiem. Którzy kochają Jezusa. Którzy do Niego należą. A my jesteśmy częścią tego Bożego ludu, która idzie za Panem, która Mu służy. W którym miejscu dziś jesteś? W którym miejscu dziś jesteśmy? Oto pytanie, które zostawiam na koniec przed modlitwą. I będziemy się modlić, pochylimy nasze głowy przed Panem. Pomodlimy się i poprosimy Boga o Jego ingerencję w nasze życie. Podziękujemy w tej modlitwie za tych, którzy podjęli wyzwanie, jak Damaris, jak Dionizy, usłyszeli, oddali życie Jezusowi. Dali posłuch zwiastowaniu apostoła Pawła. Tam na Areopagu greckim. Zaczęli żyć pełnią Bożą. Pytanie na koniec. Czy i Ty pragniesz żyć pełnią Bożą? Pochylmy nasze głowy do modlitwy.